bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie Państwa w to piękne święto apostołów Piotra i Pawła w kolejnej audycji Czarno na białym. Dzisiaj taki temat, który zainspirował mnie w dniu beatyfikacji papieża Jana Pawła II 1 maja. Nie mogłem tam pojechać do Rzymu. Oglądałem transmisję w telewizji. Pośród wielu transparentów, napisów zauważyłem jeden, który dał mi wiele do myślenia. Quo vadis Polonia? Dokąd idziesz Polsko? Pomyślałem sobie, że jest to bardzo wymowne, że my tu przeżywamy radość, euforię z beatyfikacji Jana Pawła II, a to pytanie skierowane do nas to jest tak jakby pytanie papieża tam z nieba, że to być może przez ten transparent nasz wielki rodak, który nas uczył, jak my mamy żyć, uczył nas wolności, wyprosił nam u Boga wolność, że to on zadaje nam to pytanie. Dokąd idziesz, moja kochana Polsko? Dokąd ty idziesz? I to mi dało naprawdę do myślenia i to pytanie tak chodzi za mną, to już będzie 2 miesiące. Zacząłem wnikliwie jeszcze obserwować życie społeczne, wnikliwie obserwować wychowanie młodego pokolenia i zastanawiać się, dokąd może prowadzić to, co obecnie się dzieje. Właśnie umiejętność przewidywania przyszłości. Czy my mamy taką umiejętność? Też łacińskie przysłowie mówi quid fit agis, prudenter agas et respice finem. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz, jaki będzie tego koniec. Umiejętność przewidywania konsekwencji naszych czynów. Czy nam tego przypadkiem nie brakuje? I właśnie chcemy dzisiaj w studiu i także razem z Państwem podyskutować na te tematy. Obserwując życie, patrząc na to, co się dzieje, chcemy wyciągnąć wnioski, jakie będą tego konsekwencje, dokąd może doprowadzić, czy do czego może doprowadzić nas, Polaków i całą Polskę, to, co się obecnie dzieje w Polsce. Poproszę Państwa, no właśnie, dokąd idziesz Polsko? Czy jest dobrze, czy źle? No, rząd prowadzi propagandę sukcesu, że jest wspaniale, jesteśmy zieloną wyspą na oceanie kryzysu. No ale jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skąd jutro w Polsce, w Warszawie, dlaczego tak się dzieje, że przyjeżdża Solidarność i wszyscy sympatycy Solidarności, będzie potężna demonstracja mówiąca o problemach Polski? No jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego ludzie są tacy niezadowoleni? No jeżeli jest dobrze, dokąd idzie Polska? W dobrą stronę? No jeżeli premier mówi, że nadszedł czas i że naród powoli do tego dojrzewa, żeby zalegalizować związki homoseksualne i jeżeli mówi, że nie będzie klękał przed klerem, no to dokąd Polska zmierza? Przecież nie przed księdzem się klęka, czy biskupem, tylko przed Bogiem. O co chodzi w tym jego stwierdzeniu? Dokąd to wszystko zmierza? Quo vadis Polonia? Dokąd idzie Polska? Jak skręcimy raptownie na lewo, no dokąd my dojdziemy? To przecież chyba łatwo jest zauważyć. Chcemy o tym, proszę Państwa, porozmawiać. I prosimy o telefony do nas. Za chwilę moi goście się przedstawią. Teraz podam możliwości komunikacji z naszym studiem. Telefon 25 644 65 55. Można też wypowiedzieć się przy pomocy SMS-a. Numer 509 056 590 lub też na gadu-gadu numer 308 67 01. W studiu ze mną jest 4 panów. Są tu reprezentowane 4, ale chyba 3 czy 4 pokolenia Polaków reprezentowane, od młodszych do starszych. Ale oczywiście wszyscy są młodzi duchem. Za chwilę panowie się przedstawią i chcę tylko powiedzieć, że to są normalni ludzie, nie żadni eksperci, od stawiania diagnoz w Polsce, wybitni jacyś, bo ta nasza audycja zresztą też nie, to nie zawsze tutaj są eksperci, tylko zapraszamy normalnych ludzi, tacy jacy siedzą przed radioodbiornikami w domach, tacy też siedzą i tutaj w studiu, tacy tu przybywają. Każdy ma prawo tu się wypowiedzieć. Jest to radio, można powiedzieć, obywatelskie, radio dla człowieka, radio ludzkie, może tak powiedzmy, ludzkie dla człowieka. I chcemy razem z Państwem tutaj, mamy nadzieję, że ta odległość eteru no nie będzie przeszkodą, bo Państwo możecie do nas zadzwonić i możemy po prostu tak jak się rozmawia wieczorem przy herbacie, sobie porozmawiać, dokąd zmierza Polska, albo tak jak się ludzie zbiorą na odpuście, czy na imieninach, czy przy pierwszej komunii, zjadą się z różnych stron wujki, ciotki, no i wtedy sobie rozmawiają na różne tematy. Dokąd to wszystko zmierza? Co to się obecnie dzieje? I tak nieraz sobie ponarzekamy, bo my Polacy lubimy narzekać, ale też są i przebłyski optymizmu. I my też tak chcemy nie zamykać oczu na zło i nawet je odważnie wypowiedzieć. To, co my widzimy, to, co nas boli, wypowiedzieć to. Ale też zobaczyć pozytywy. Pozytywne, to, co dzieje się dobrego, bo nigdy rzeczywistość nie jest czarno-biała, tylko są jeszcze i szare odcienie. I dokąd zmierza Polska? Czy mamy spocząć na laurach i cieszyć się, że wszystko jest okej, czy może zakasać rękawów i brać się do dzieła i widzieć to, co jest złego i jakoś próbować temu przeciwdziałać i budować dobro. To tyle tytułem wstępu. Teraz proszę naszych gości o przedstawienie się. No i może zechcecie panowie kogoś też pozdrowić. To przy tej okazji też można, żeby potem nie zapomnieć. Bardzo proszę.
Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Podlasie. Dzisiaj, proszę Państwa, nadajemy do Was Siedlec, wspaniałego miasta. My tutaj przybyliśmy z Międzyrzeca Podlaskiego. Kłania się Marcin Duszek, radny powiatu bielskiego, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Bielskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Mam nadzieję, że Państwo nie zaśniecie tutaj przy nas dzisiaj.
Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Wodaczyk Aleksander. Jestem mieszkańcem miasta Międzyrzeca Podlaskim. Jestem emerytem, prawda? Znalazłem się tutaj dzisiaj po raz pierwszy i chcę wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu, podzielić się swoimi uwagami, no uwagami, które już wynikają z mojego okresu życia. Dziękuję bardzo.
Tomasz Osiński, jestem studentem już 5. roku teologii. Pochodzę z parafii Rudawolińska. I przy tej okazji może jeszcze jeżeli mogę pozdrowić, to pozdrowić naszego księdza proboszcza Krzysztofa. Też właśnie próbuje się włączyć w tą rozmowę, prawda, Quo Vadis.
Dokąd idziesz
Polsko? Właśnie, dokąd idziesz Polsko.
A czy przyznasz się, do czego należy, może coś o przynależności?
To znaczy, jestem obecnie prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w swojej parafii. No i też jako ceremonię w służbie liturgicznej. Myślę, że z czego jestem bardzo dumny, bo to dużo daje. Dziękuję.
Dziękujemy, cieszymy się.
Dobry wieczór, mam na imię Marcin. Nazwisko typowo dla Polaka, Polak. Jestem tutaj po raz trzeci i pochodzę z Rudy Wolińskiej. Należę do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w mojej parafii. Dziękuję.
A co, uczysz się, czy studiujesz, co porabiasz?
Skończyłem maturę, jutro wyniki matury.
Aha, i co dalej, to możesz już powiedzieć? Czy
na razie... Marcinie.
Aha, jeszcze się zastanawiasz, co dalej. No bardzo pięknie, właśnie. No i nazwisko Polak, może być Quo Vadis, to jest audycja do ciebie też i o tobie, Quo Vadis Polonie.
Jak będzie się zawsze używało słowo Polak, to będę myślał, że do mnie chodzi.
Tak. Dobrze, bardzo się cieszymy. Ja chciałbym też ze swojej strony pozdrowić. Przypomnę nazwisko ksiądz Stanisław Choćko, proboszcz parafii Sfory. Pozdrawiam wszystkich moich parafian. Oczywiście ziomków wszystkich z Międzyrzeca, bo pochodzę z Międzyrzeca. I pozdrawiam też wszystkich parafian z Rudy Wolińskiej na czele z księdzem proboszczem, bo niedawno miałem okazję tam być, tak przypadkowo troszeczkę, a ja akurat trafiłem na piękny festyn rodzinny w tejże parafii, no i gratuluję takiego pomysłu i tej wspaniałej atmosfery, która była tam na boisku, na tej łączce za plebanią. Widziałem budującą się taką fajną drogę krzyżową właśnie w lasku przy plebanii. Piękny teren, pagórkowaty, no wspaniała atmosfera i gratulujemy, cieszymy się i pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Szanowni panowie, no jak myślicie, czy Polska idzie w dobrym kierunku obecnie? No trudno jest tak generalizować, powiedzieć tak lub nie. Na pewno to będzie niełatwe. Ale jakie macie odczucia? Czy jesteście zadowoleni, tak ogólnie biorąc, z tej sytuacji, która jest obecnie w Polsce? Ogólnie, no mamy na myśli całość życia, całość, bo pewne dziedziny życia na pewno idą lepiej, inne idą gorzej. Ale tak jakby to rzucić na szale, czy przeważą minusy, czy przeważą plusy, waszym zdaniem? Jakbyście to widzieli?
Trudno tak, księże redaktorze, stwierdzić jednoznacznie, czy przeważą te dobre strony, te strony jasności naszej codzienności, które jakoś budujemy ciężkimi naszymi owocami naszej pracy codziennej, czy przeważą jednak te ciemne strony złej mocy, ale wydaje mi się, że na początku tej audycji można byłoby postawić jednak tezę, że Polska nie zmierza w dobrym kierunku, że Polacy gdzieś pogubieni po ciężkim czasie naszej trudnej historii i ostatnich ciężkich lat jednak są gdzieś zagubieni. Błąkają się po tych ścieżkach świata i w tym globalizującym się świecie trochę pogubili swoje właściwe drogi. I myślę, że na początku tej audycji zaryzykuję takie stwierdzenie i spojrzę na tą naszą audycję w tych jednak czarnych barwach w tym naszym programie już nocnym, że jednak jesteśmy na tej złej drodze, a Polska zmierza niestety w złym kierunku. To no, tak
poprosimy,
na początek.
Poprosimy w takim razie za chwilę o szczegóły, o uzasadnienie tego, ale najpierw chciałbym właśnie tak ogólnie, żeby każdy z nas powiedział, i potem no, zaczniemy dyskusję też, myślę, z udziałem państwa, żeby wejść no, już bardziej w szczegóły, to co my widzimy, bo na pewno jest coś, co nas, do nas jakoś bardziej dociera, bo każdy też zwraca uwagę na co innego. No właśnie, co nas tutaj boli, w czym widzimy te minusy, no a co nas może cieszy. Panie Aleksandrze, jak pan oceniałby sytuację Polski?
Mówiąc o Polsce, ja to bym wspomniał przede wszystkim o społeczeństwie, o ich mieszkańcach, prawda? Bo niestety no, Polska to składa się z tychże mieszkańców, prawda? Jak oni obecnie oceniają sytuację w kraju, prawda? Wziąłbym tutaj pod uwagę, prawda, jaki mają stosunek do istniejącej sytuacji. I pierwsza sprawa taka, wybory. Wybory samorządowe, wybory parlamentarne i do Parlamentu Europejskiego, prawda? Wiele osób nie idzie, bo mówi, ja tam nic i tak nie pomogę, nic nie zrobię, prawda? A przecież wiadomo sprawą, że oddając głos, biorąc udział w wyborach, my w pewnym sensie decydujemy, bo od tych jednostek, jednostkowych tych głosów, no składają się tysiące, miliony głosów. I ja tego nie rozumiem. Niektórzy mówią, nie idą na wybory, bo ja tam nic nie dam. I wybory są tak dokonane, jak są wykonane. I później mieszkańcy w ogóle mają pretensje, że źle, że niedobrze. A co ty zrobiłeś? Co myśmy zrobili, żeby było lepiej, prawda? Dziwi mnie zwłaszcza jeszcze sprawa następująca, prawda? Że w naszym kraju no, dość dużo jest biedy, prawda? Ludzi, którym się bardzo ciężko żyje, prawda? I jak dojdzie do wyborów, to właśnie ci najbiedniejsi ludzie na te wybory nie chodzą. No nie rozumiem dlaczego. Przecież to dla ich dobra, dla swego interesu, oni powinni wziąć udział w tychże wyborach. Bo to później będzie wynik. Tak samo w wyborach samorządowych, proszę państwa. Wybory samorządowe, prawda, bardzo ważny element w naszym życiu. Mówi się, że samorząd rządzi poszczególnymi miastami, wsiami i tak dalej, prawda. To jest prawdą. Tylko jeśli my weźmiemy tak, zastanowimy się dokładnie, jak te wybory przebiegają do samorządów, prawda? Radni. Jacy ci radni są układni, jak oni chodzą po tych mieszkaniach, przedstawiają programy swoje, jacy oni będą dbać o tych ludzi, prawda? No, niesamowicie, prawda? Ale jak po wyborach przyjrzymy się tej sytuacji w sposób taki dokładniejszy, prawda? To zauważamy, że co? po wyborach ci ludzie się odmienili o 100%. W ogóle ci ludzie nie są ci sami, prawda?
Zapominają o swojej.
Zapominają o swojej, o tym, co obiecali ludzie. Po prostu ich zdradzili, tych swoich wyborców, prawda? Przecież taki radny to powinien reprezentować swego wyborcę, proszę Państwa. Powstają koalicje związane z układem władzy, i głosują wszystko to, co jest niekorzystne dla ludności danej miejscowości, prawda? Kiedyś ci radni kandydaci, jedni są w tej partii, w drugiej, prawda, ale są i występują tacy tak zwani niezależni, prawda? Ja miałem kiedyś okazję spotkać się takim niezależnym, który stał się, pytam się, no słuchaj pan, startował jako radny niezależny, kandydat, że pan niezależny, w sposób obiektywny będzie. Czemu pan teraz wszedł do koalicji i głosuje pan tak, jak tego potrzebuje władza? Przecież pan jest niezależnym. No co pan jest? Zdradził pan swoich wyborców? On mówi, no wie pan co, ponieważ burmistrz w moim rejonie wygrał wybory, to ja muszę głosować tak, jak burmistrz mówi. Ale ja mówię, przecież to są dwie różne sprawy. Jak pan pokaże się ludziom w oczu? Pan powinien pójść teraz do ludzi, do swoich wyborców i powiedzieć, że ja was zdradziłem. Zdradziłem was, bo nie wykonuję z tego, co wam obiecałem, prawda? I później, jak się takie koalicje się potworzą, niby koalicje, które sprzyjają władzy, prawda? No to oni głosują tak, jak chce ta władza, niekorzystnie dla społeczeństwa. No załóżmy w Międzyrzecu Podlaskim, prawda? Przed wyborami, prawda? Nie było żadnych podwyżek, nie było nic, wszystko było okej, prawda? Natomiast zaraz po wyborach, prawda? Już 13 grudnia to były podniesienie ceny. 7 uchwał w zakresie podwyżek podatków, w tym były i pakiety, tam wielokrotnie, kilka uchwał było, prawda? Jak również i nastąpiła podwyżka wody. Celowo była ta podwyżka wstrzymana w okresie wyborów, prawda? Żeby nie miało to żadnego wpływu na wynik wyborów. Ale co ciekawe, że te podwyżki w ogóle, te uchwały, prawda, to jakoś tak się dziwnie składa w ogóle, że ci już w ogóle radni potracili głowę. Wszyscy głosowali za. Nawet i za podwyżką dla burmistrza. Bo tak jakby miał mało, prawda. No, liczyli może na to, że pan burmistrz sypnie dla nich też jakąś tam pulo, prawda, i zwiększy im te diety. Jak się okazało, na następnych sesjach, prawda, to pan burmistrz, prawda, zostawił te diety w takiej samej wysokości, z tym, że nastąpiła pewna różnica, że ci z koalicji otrzymali więcej tych procent tej diety, prawda, a ci z opozycji tak zwanej tylko biedne 10%. Aha. Po prostu no tak. Zrobiono z nich.
Dobrze, to już tak. Dziękujemy bardzo. No widzę panu, bardzo leżą na sercu sprawy samorządowe, już tak podsumowując.
Chodzi o to, tym
właśnie, bardzo się cieszymy. No i właśnie, i tutaj pan Aleksander, to co pan mówił, zauważa, brak z kolei tych postaw obywatelskich, zainteresowania i pana to boli. No czyli można by powiedzieć, że reforma samorządowa, ona weszła swego czasu w życie, władza została oddana w ręce ludzi w pewnym zakresie na dół, i bo ja z kolei widzę u mnie coś pozytywnego, bo to nie jest tak w parafie, gdzie ja pracuję, w Sworach, u mnie jednak ludzie bardziej się interesują wyborami samorządowymi. Frekwencja jest na ogół duża, jest część ludzi, co nie chodzi, frekwencja jest na ogół duża i kandydaci na radnych to są nasi ludzie, doskonale znani w terenie. I ludzie bardziej głosują na człowieka niż na partię w wyborach samorządowych. Bo i ci samorządowcy, wójt, radni, oni są rozliczani z konkretnych pieniędzy, z konkretnych działań dla terenu. Czy droga została zrobiona, na przykład wczoraj poświęcałem kilometr pięknej drogi, która u nas została tam wykonana, Swory po Jelce. Czy wodociąg jest zrobiony, czy szkoła zadbana, to jest konkret. I jeżeli jest takie zaangażowanie obywatelskie, ludzie się tym interesują, to naprawdę teren, można powiedzieć, kwitnie. Bo chcąc, nie chcąc, władza musi coś robić dla tych ludzi. Natomiast jak ludzie będą obojętni, to rzeczywiście, czyli no tutaj są na pewno wrażenia i państwa przed radioodbiornikami pewnie będą zróżnicowane. Prosimy o głosy. No jak państwo to na swoim terenie odbieracie, czyli można byłoby powiedzieć, dokąd idziesz polsko-samorządowa już, bo weszliśmy w tę działkę, prawda? Dokąd idzie, czy samorządy u nas idą w dobrą stronę, czy nie? No może nie rozwijajmy tego tematu, ale ja osobiście jeszcze może tylko bym wspomniał, że może jest za dużo tej biurokracji jednak, bo na przykład ja się ciągle zastanawiam, po co są powiaty, bo gminy rozumiem, województwa też wiem, no duży region, który ma być, ale nie mogę bardzo załapać kompetencji powiatu i mnie się wydaje, że powiaty to są zbędne. No ale to jest takie moje prywatne zdanie, bo jest dużo, ja to patrzę z mojego punktu widzenia. Droga, która została zrobiona, ona była wcześniej powiatowa. Ile to było ambarasu, ten kilometr drogi? Powiat absolutnie nie ma pieniędzy na to i nie zrobi nam tej drogi i kompletnie nie jest tym zainteresowany. I teraz cała procedura, żeby tę drogę przekazać do gminy i dopiero gmina. Po co? Jakie to są koszta? To dla mnie to jest absurd w ogóle. Po co ten powiat istnieje? Co ten powiat robi? Nie bardzo to. Dla mnie to jest zbyt trudne. Za dużo tych szczebli jest samorządowych. Uważam, że powiaty mogłyby zniknąć, gminy, żeby były trochę większe i od razu województwa. Nie wiem, co panowie na to. Co na to? No taki punkt mojego widzenia. No dobra, ale oddajmy głos tutaj naszym młodym tutaj chłopakom. Jak wy uważacie ta szala? Na plus czy na minus by się przychyliła sprawy, które idą w Polsce obecnie?
Znaczy właśnie, tak jak tutaj powiedział
Marcin,
trudno jest tak oceniać właśnie, trudno jest tak, prawda, powiedzieć za, na 100% czy przeciw, ale ja myślę, że no nie wszystko na pewno idzie w dobrym kierunku, tak jak było powiedziane, jest wiele spraw, wiele konkretnych sytuacji, które powinny ulec zmianie, które powinny na inne tory wkroczyć. Odwołam się też do tego, do czego mówił Pan, że ludzie, mimo że mają możliwość głosowania, mają możliwość brania udziału w wyborach, nie korzystają z tego, prawda? Czyli należałoby uczyć ludzi
albo źle korzystają
z tego, prawda? Czyli należałoby nauczyć ludzi odpowiedniego korzystania z tego prawa wyborczego, które się należy każdemu, że ta jednostka ma swoją rację. Moim zdaniem dobrą taką szkołą, prawda, przygotowującą człowieka do życia dorosłego jest właśnie udział w stowarzyszeniach, takim na przykład jakim jest stowarzyszenie KSM-owskie, które uczy młodego człowieka odpowiedzialności, ale odpowiedzialności nie tylko za samego siebie, żeby mnie było dobrze, ale także za drugiego człowieka, takiej działalności charytatywnej, że oto ja, który, prawda, mógłbym się skupić tylko na sobie, wychodzę i działam, że tak powiem, pro publico bono, czyli dla dobra ogółu, dla dobra wspólnego i też czerpię z tego radość, bo jednak większą radość jest, prawda, dzielić niż brać, tak. Czego o czym zapominamy.
Słyszymy z ust młodego człowieka może troszkę więcej optymizmu, tak, ale no też zauważa wiele błędów. A kolega?
Według mnie przyszłość Polski teraz leży w młodzieży. Oczywiście starszych, młodszych trzeba szanować i szanować naszą tradycję naszego kraju, ale trzeba dawać szansę młodszym, ponieważ słyszałem takie wiadomości, że bezrobocie w Polsce jest na stopniu 13%, a w młodzieży między 18 a 24 rokiem życia 36%.
Czyli sprawy nie idą w dobrą stronę, bo bezrobocie wśród młodzieży, tak, to jest destrukcja. Po prostu to jest młodzi nie tylko, nie że młodzi nie mają z czego żyć, ale to jest też demoralizacja. Bezrobocie jest demoralizujące strasznie.
Nie mają perspektyw dalszego życia. Oni kończą szkołę i dalej co tu robić? No, w politykę mi się nie chce bawić, bo to nie dla mnie. Studiować się nie opłaca, bo i tak pracy po studiach nie ma.
Za granicę uciekają. A nasz rząd zamiast stwarzać miejsca pracy u nas na miejscu, czy pomóc, Unia Europejska chyba w tym powinna pomóc, no to my się cieszymy, że rynek niemiecki, rynek pracy nam się otwiera. No to z czego tu się cieszyć?
Bo Niemcy kształcą naszą młodzież, tak, w szkołach zawodowych, tak, za granicą jeżdżą młodzi Polacy z zachodnich stron naszego kraju, ażeby za granicą Polski kształcić się w systemie zawodowym, gdzie w Polsce system nauki zawodowego kształcenia szkolnictwa pada. Do Niemiec jeżdżą nasi młodzi ludzie, tam dostają pieniądze za to po gimnazjach jako jako dalsza forma kształcenia i tam, proszę Państwa, system zawodowy jest jak najbardziej przyjęty, a w Polsce...
No i wysysają z nas tą zdrowotkankę.
Tracimy najlepszych, najbardziej efektywnych tak. młodych ludzi do tego, by pracowali tak. w Niemczech.
Lekarzy, inżynierów, inteligencję tracimy, bo wyjeżdżają za pracę. No z czego tu się cieszyć, że rynek pracy, ja uważam, to jest no, głupota naszego rządu, niestety.
Z klasy, proszę Państwa, mojej ze szkoły średniej, z 30-osobowej klasy za granicą w tej chwili jest około 22 osób, 8 zostało w kraju, w tym kilka osób po prostu nie mają w ogóle pracy, kilka jest w Warszawie, a reszta jest w Irlandii, we Włoszech, w Niemczech, w Stanach. To są ludzie, którzy są lekarzami, adwokatami, pracują po prostu za granicą, bo w Polsce nie ma pracy. Dlatego tutaj w tym moim początkowym wystąpieniu, co mówiłem, że raczej tych stron trudno się dopatrywać dobrych, tutaj mogę stwierdzić, że Polska idzie w bardzo złym kierunku, jeżeli chodzi o wypuszczanie tego najbardziej żywotnego, dynamicznego, efektywnego społeczeństwa młodego, jakim są te młode pokolenia Polaków, które bardzo, bardzo tracimy.
Dobrze.
No, jeśli chodzi, prawda, o te bezrobocie, to ja bym tu jeszcze wspomniał, jakie elementy wpływają na te bezrobocie. Między innymi, jednym z elementów to jest, te słynne są prywatyzacje przedsiębiorstw, sprzedaż przedsiębiorstw polskich i to tych najlepszych, prawda?
Wprowadzanie
ich do upadku. I co się dzieje, prawda? A najpierw te przedsiębiorstwa, to w te przedsiębiorstwa to się przeważnie inwestuje ogromne miliony. Te przedsiębiorstwa są przygotowane pod względem technicznym, wyposażenia na jakimś poziomie porządnym, prawda? Ich się prywatyzuje, nawet prawdopodobnie w niektórych przypadkach nie zwracając się koszty inwestycji, prawda? No i co się dzieje, prawda? Co się dzieje po wykupie przez tego zagranicznego inwestora, popularnego inwestora, prawda? No więc on dokonuje...
To tylko nazwa inwestor, bo tak, wcale nie tak, inwestuje.
Oczywiście. On dokonuje likwidacji tego zakładu. Powstaje bezrobocie z tego powodu, a w tychże zakładach niekiedy, często, prawda, robi sobie magazyny, przywożąc towary z zagranicy, ze swego rodzinnego kraju, prawda, a tym samym, niezależnie od bezrobocia, to nasz przemysł rodzimy, czy też rolnictwo, prawda, no nie ma gdzie tego towaru sprzedać, prawda. I dosłownie następny element takiego tej powstałej biedy, prawda? Czy tutaj ta prywatyzacja musiała być we wszystkich elementach? No część na pewno tak, ale nie we wszystkich. Banków nie mamy, te przedsiębiorstwa energetyczne kluczowe dla gospodarki, no przeważnie są sprywatyzowane albo mają być sprywatyzowane. Ja rozumiem, że w budżecie są potrzebne pieniądze, ale wiedzmy jedno, że te działające przedsiębiorstwa, i to dobre te zwłaszcza, przynoszą zysk. Wtedy, kiedy sprzedamy te przedsiębiorstwa, mamy raz bezrobocie, drugi raz nie mamy zatrudnienia, nie mamy rolnik czy ten inny zakład, nie ma komu dostarczać towarów, ale ba, już zapomnijmy o, że budżet zostanie państwa zasilony zyskiem z tej działalności. Tak,
bo to
koniec.
To będzie tylko jednorazowy zastrzyk pieniędzy i koniec.
A później tak. Bieda jest.
Ale to też jest właśnie taka chęć i taka cwaność ze strony rządzącej, żeby pokazać się w dobrym świetle. My jesteśmy dobrymi gospodarzami, bo my na ten moment akurat łatamy tą dziurę. Nie myśląc o tym, co powiedział ksiądz redaktor na początku, jaki to będzie miało, jaka to będzie konsekwencja. Często zdarza się, że fabryki, które też są czy doprowadzane do likwidacji, czy sprzedawane, tam pracują całe rodziny. Później dziwimy się, skąd jest ten kryzys w Polsce.
No, a czy nie macie, panowie, takiego wrażenia, bo ja tak się zastanawiam, patrząc na to, co się dzieje w Grecji, czy my nie zbierzamy do tego samego?
Chyba tak.
Ja mam takie wrażenie, tak. Bo że u nas jest chyba bomba z opóźnionym zapłonem. Przecież ten licznik długu u nas tak bije niesamowicie, że będzie to przecież tylko teraz kiedyś spłacić. Nie ma tutaj... My staniemy na granicy bankructwa kiedyś. A rząd tylko się martwi, żeby do wyborów dojechać, a nie martwi się, co dalej.
Mam tutaj właśnie, zapisałem sobie nasz dług publiczny, który wynosił na godzinę 20 około 800 miliardów, gdzie w przeliczeniu na jednego człowieka, na każdego obywatela, na tego, który się dzisiaj urodził, prawda, który może w tym momencie ma pierwsze godziny swojego życia, już ów obywatel ma 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych długu, ten dług rośnie. Dług rośnie spektakularnie. Czyli ta machina się nakręca. O czym oczywiście rząd, czy to przed wyborami, które też niedługo się
zbliżają. No ale skąd bierze się to, że jak podają nam w mediach, że no, rząd ma 45% poparcia w narodzie. Czy to jest, czy to jest prawda, czy to jest, czy oni kłamią?
Może być tak, że ta partia, która zamówiła sobie to sprawdzenie ilości poparcia, może być robione pod partię. Bo sondaże może powiedziane kłamią. Być, że oni nam na przykład zapłacili za to, żeby zrobić ten sondaż, to my im damy te 10% gratis. A potem na przykład się widzi, że w innym sondażu już jest 10% mniej. Ojej, co to się stało?
Ale to wystarczy popatrzeć na różnice sondaży.
Ja to sądzę, jeśli chodzi o te sondaże, to chyba to wygląda nieco inaczej, prawda? Bo jest zasadą w ogóle świętą i codzienną. Kto płaci, ten wymaga.
Ja płacę,
musisz uzyskać taki wynik. Jeśli mnie takiego wyniku nie zabezpieczyć, to drugi raz nie otrzymać zlecenia.
Rzucę przykład.
Nie ma innego wyjścia.
Rzucę przykład drogim radiosłuchaczom. W kampanii wyborczej, w której startowałem na burmistrza, media oczywiście nie dawały żadnych szans. Mój próg przekroczenia w ogóle kilkuset głosów w mieście, w którym głosuje około 7000 osób, dawano mi, że zagłosuje na mnie góra 100-200 osób. No zagłosowało prawie 2000. Tak, proszę Państwa, wyglądają rankingi, sondaże publikowane właśnie przed wyborami na potrzeby konkretnych osób, gdzie po prostu te sondaże osłabiają kontrkandydatów i na tym to polega. Ale no niestety nie płaciłem gazetom i mediom za ogłoszenia płatne wyborcze, gdzie takie ogłoszenie kosztuje około 3-4 tysięcy złotych na jednej stronie gazety przed wyborami. No i w tym momencie oczywiście taka gazeta robi sondaż, no nie płacisz człowieku odpowiedniej kwoty, nie dajesz nam na reklamy, no to do widzenia nie istniejesz w naszych rankingach, na tym to polega. Dlatego ten monopol partii rządzącej, jak wspomniał ksiądz redaktor, dotyczący tego 45% poparcia dla rządu. A wracając jeszcze,
Przepraszam bardzo, panowie, no weźmy, dla mnie pewnym miernikiem były wybory samorządowe, jednak sprawdziły się trochę przynajmniej te rankingi, może nie zupełnie, ale sprawdziły się. Wybory prezydenckie, tak samo, no kto został prezydentem? Człowiek, pan Komorowski, określonej
media
opcji.
Media pomagają wygrać konkretnym kandydatom.
Sugerują, no czy nie jest to sugerowanie, no i jednak czy ludzie nie zagłosują na to PO, tak jak te media podpowiadają. No proszę Państwa, no bo to jednak no coś tutaj jest. No. Halo, mamy telefon. Szczęść Boże.
Witam księdza kapelana.
Witam serdecznie.
Witam w studio.
Witamy.
No temat jest bardzo piękny. Zarazem, tak jak słyszę wypowiedzi, no też jestem troszeczkę tak pesymistycznie nastawiona na to, co się dzieje. Bo nasi wielcy Polacy, którzy walczyli o tą prawdę, o równość, jak kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, ksiądz Popiełuszko, nasz patron Solidarności, nie o to walczyli i w tej chwili no my jakiś już mamy wiek, osiągnęliśmy, ale właśnie tu słyszę wypowiedzi młodych ludzi. Ja myślę, że musimy być odważni tak jak kiedyś to było, bo w tej chwili nie ma w nas takiej odwagi mobilizacji, nawet zorganizowanie wyjazdu, protestu, gdzie ksiądz już z nami był, a jutro też się szykuje, jak wiem.
Pojadę, oczywiście.
No tak, no ksiądz jest takim dla mnie następcą księdza Popiełuszki. Odważny, szczery i otwarty do ludzi. Żeby tak było, to oczywiście ja myślę, że przyjdzie taki czas, że ksiądz ze sobą pociągnie rzesze ludzi. I młodych, i tych, którzy widzą, co ksiądz
już
robi.
Ciągnie. Nie, zaraz. Ale to prosimy, bo...
Że tak, pani już powie, mówię.
Ideę,
więc powiem tak.
Bo ludzie nie znają, dlaczego ten protest jutro w Warszawie. Naprawdę nie wiedzą. Media to tępią i media to wyciszają i próbują to zagłuszyć. A to jest bardzo
oczywiście
ważne.
Oczywiście walczymy o podniesienie najniższej krajowej. Bo w tej chwili to jest 1000 zł na rękę najniższa krajowa. Nawet nie. Za co ludzie młodzi mają żyć, mają utrzymać rodziny? To przecież jest tragiczne i nikt nie reaguje. Nie wiem, bo jeżeli tylko pracują gdzieś na państwowej pracy i zarabiają te najniższe, to nie wyobrażam sobie, jak dalej można myśleć o jakimś mieszkaniu, założeniu rodziny młodych ludzi. A jeżeli my będziemy popierać takich pracodawców, którzy prywatnie pracujemy, dostaniemy tą najniższą krajową, gdzieś tam nam da do kieszeni, gdzie my z tego nic nie mamy, a on nie odprowadzi podatków i w ogóle wszystkie świadczenia są zaniżone, no to o czym my mówimy? Później dostaną emerytury jakie? Musi być to uczciwe i walczyć o prawdę, o godne życie. Godne życie, żeby wszyscy mieli, a nie jeden zarabia nie wiem ile i nie wie, co ma z tym zrobić, a drugi po prostu nie ma za co żyć. I tego rząd nie widzi. Po prostu nie ma tego. Jest u nas dobrze, tak jak ksiądz mówił, jest super. Oczywiście jesteśmy my Polacy, Grecja pada, ale my mamy się dobrze. Mamy się dobrze. Tutaj oczywiście warzywa ze wszystkich, owoce ze wszystkich innych krajów, ale z Polski nie, bo może za darmo i też nie wiem w tej chwili. Także wszystko będą, mi się to nie podoba. Tak, słucham?
Czy będą też postulaty bardziej też społeczne, czy te ekonomiczne będą dominować jutro w demonstracji w Warszawie?
Społeczne też, jak najbardziej. Także myślę, że warto. Ja myślę, że proszę księdza, że to się kiedyś odwróci i wrócą te czasy jakby, że ludzie zrozumieją, że muszą być razem, bo ja w tej chwili tak jak widzę nawet w pracy, że no zapisałby się tego do związku, ale nie z siebie coś dać, tylko jeszcze od tych ludzi coś, co on będzie miał z tego, więc ja nie wiem, jacy my żeśmy się zrobili. Nie wspólnie dla siebie, tylko egoizm przemawia przez nas. No a mówię, młodzież, no trudno, nie wyobrażam sobie, żeby wyjeżdżali z kraju, bo to nie jest przyszłość kraju.
Jeszcze mam takie pytanie. Ja spotkałem się z takimi przypadkami, że po prostu zabrania się ludziom wstępowania do związków zawodowych.
Dokładnie tak.
Czy do Solidarności. No i czy pani też jako będąca we władzach Solidarności też się z tym spotkała?
U nas dyrektor jest super, ja pracuję w szpitalu, także tutaj nie mogę nic powiedzieć. Dyrektor wszystkie związki traktuje jednakowo, rozmawia, jest otwarty. W innych zakładach, tak, między innymi, no w takich dwubialskich zakładach może nie będę wymieniała, proszę księdza.
Tak,
może,
nie chodzi o to, żeby wymieniać, tylko powiedzieć pewne prawidłowości.
Tak jest, oczywiście. Jest od razu propozycja, jeżeli ktoś chce wstąpić, to albo wstępujesz, albo nie pracujesz.
Czy nie są to jakieś pociągnięcia totalitarne, bo to słowo dzisiaj jest odmieniane
też
na wszystkie
tak
wypadki i no, prawda? Tak, chyba też to trzeba nazwać,
odbieram,
prawda?
Dokładnie tak. Tak. Tak to odbieram, żeby to wszystko wyciszyć. Nie ma nic, najlepiej wszystko polikwidować i wtedy będzie spokój, będzie można robić, co się zechce. Tak jak stocznie padły, wiemy o tym dokładnie, miały być sprzedane nie wiem za ile, oczywiście z ludźmi, mieli pracować, ich nie mamy. No i gro naszych bialskich zakładów, między innymi PKS, który nie wiemy, czy od lipca będzie istniał, czy nie.
No szkoda, bo ja często biorę autobusy, wynajmuję z PKS-u i bardzo dobrze nam się jeździ, bardzo dobrze nam się współpracuje.
Jutro też jest wyjazd z PKS.
No i tam jest Solidarność silna, może coś uda się coś dobrego zrobić.
Daj Boże, oby tak było. Bo nie wyobrażam sobie tylu ludzi bez pracy.
Tak.
I tak stary zakład pracy, no z jakimiś już naprawdę, no ale to chyba nikomu nie zależy na tym w tej chwili. Właśnie to martwi nas, bo prywatyzacja to nie znaczy, że to jest dobre. Tak mi się wydaje.
Tak.
I tak jak ksiądz tu poruszył, że za przysłowiową złotówkę jest przekazywane, więc no gdzie tu sen?
Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Pozdrawiam jeszcze raz.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Niech Bóg błogosławi w tej działalności związkowej, bardzo ważnej dzisiaj, bardzo pięknej, bo jeżeli nie będzie tej przeciwwagi, robi nam się ten kapitalizm taki drapieżny, XIX-wieczny i związki zawodowe są bardzo potrzebne. Oczywiście musi być pewna równowaga, prawda, między postulatami pracowników a dążeniami pracodawców. To trzeba uzgodnić, no ale nie może być tak, że człowiek jest wyzyskiwany i że mu się zabrania do wstąpienia do związku zawodowego. Ja też się z tym spotkałem. I proszę Państwa, za chwilę o tym sobie porozmawiamy, bo słowo, dlaczego wspomniałem słowo totalitaryzm, bo ojciec Tadeusz Rydzyk ostatnio użył tego słowa w Parlamencie Europejskim, mając na myśli pewne elementy totalitaryzmu, za co został strasznie zbesztany przez nasze czynniki oficjalne, a ja uważam, że miał tu w pewnym sensie rację i tak jak potem sam to wyjaśniał, to miał rację, że użył tego słowa, bo tu nie chodzi o to, że Polska jest totalitarna, że jest system totalitarny, bo system nie jest totalitarny, jest jednak demokratyczny, totalitarny był za komuny, ale pewne elementy, takie zapędy totalitarne
postępowania,
styl właśnie, styl postępowania i on się z tym spotkał i nazwał to po imieniu. Tylko zobaczmy, jaką manipulację wywołano jako falę nienawiści wobec ojca Rydzyka, a trzeba prześledzić, a nigdzie nie cytuję w telewizji tego, co dokładnie powiedział. Nie ma całej jego wypowiedzi.
Zazwyczaj jest tak, że coś jest wyrwane z kontekstu i do tego dorobiona jest cała ideologia.
Nawet nie cytuję jego słów, tylko go potępiają w czambu. No, a to, że się zabrania ludziom zakładania związków zawodowych w zakładach pracy i należenia do Solidarności, to co, nie jest to totalitaryzm?
Oczywiście.
Jasne, że jest to totalitaryzm. Czystej wody. To, że się ludzi różni między sobą, że się kłamie, że...
Mówić tak, że zgody, żeby nie mogli się
tak,
razem jednoczyć.
Dzieli się ludzi
działać,
na kategorie lepszych, gorszych i to jest właśnie dziel i rządź, czyli to jest totalitaryzm i te pewne elementy, chcę to zaznaczyć, że mnie znowu ktoś tutaj jakieś noty nie wysłał do biskupa, że użyłem tego słowa w radiu, że nie Polska jako ojczyzna, jako kraj, jako państwo, ale pewne elementy totalitaryzmu niestety są nawet, a w Unii Europejskiej, jaki jest totalitaryzm światopoglądowy, to jest właśnie, że Kościół jak jest tępiony, jako uważany jako coś gorszego, jako zło, które trzeba wytępić. To jest właśnie totalitarne, że opcja liberalna jako jedyna ma królować w całej Unii Europejskiej. Jedyna, czyli totalitaryzm.
Mimo tego, prawda, że przecież Unia Europejska powstała na fundamentach Kościoła, prawda, bo jednak tak. To jest to, a gdzie w preambule nie ma odniesienia w ogóle do Boga, wyklucza się, co dla mnie jest też kuriozalne, gdzie w Unii Europejskiej zaczyna propagować się mniejszości, to co jest mniejsze ma większą wartość, nie wie jej czemu, co też przeczy wręcz, jakby tak na to spojrzeć, takim zdroworozsądkowemu myśleniu, gdzie próbuje się propagować związki homoseksualne i nadaje się temu nie wiadomo jakie wielkie znaczenie, gdzie człowiek, prawda, od swojego istnienia, od powstania, zasłużony jako kobieta, jako mężczyzna i dopiero w tej relacji mogą się uzupełniać, w tej relacji mogą, że tak powiem, tworzyć dalsze społeczeństwo i wychowywać, prawda, to rodzina jako ten podstawowy element jest, może kształtować, może wychowywać i kształtować światopogląd ludzki.
Tak. Proszę Państwa, posłuchajmy przez chwilę muzyki, troszeczkę odetchniemy od naszej dyskusji i poruszymy, bo czas biegnie szybko, jeszcze kilka wątków, myślę, ważnych tej oceny, próby oceny dzisiejszej rzeczywistości naszej polskiej ojczyźnianej.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie.
Dlatego nie pytaj więcej.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Proszę Państwa, audycja Czarno na białym. Quo vadis Polonia? Dokąd idziesz Polsko? Proszę o wypowiedzi. Co Państwo o tym myślą? Dokąd zmierza obecnie Polska? Czy w dobrym kierunku, czy nie? Telefon do naszego studia 25 644 65 55. Tutaj już mamy dwie wypowiedzi na gadu-gadu. Przytoczę te wypowiedzi, bo potem może nam umknąć to w ferworze dyskusji. Szczęść Boże, drodzy słuchacze Katolickiego Radia Podlasie, trzeba patrzeć, co robi obecny rząd. Walczy ze wszystkim, kto się im przeciwstawia. I można tak wyliczać. Kościół, związki zawodowe, opozycja, a co najgorsze, to ustanawiają prawo, zapominając o prawach bożych, a to czy wcześniej, czy później się zemści. No właśnie, zwalczanie tych, których nie lubią, to jest właśnie totalitaryzm. Tylko my mamy rację. To jest totalitaryzm. No niestety, są pewne elementy totalitaryzmu. Druga wypowiedź. Nasz rząd nie będzie się kłaniał bankierom ani związkowcom, nie będzie klękał przed księdzem, powiedział premier Donald Tusk. I co nas dalej czeka? Marek z Białej Podlaskiej. Dziękujemy Markowi. No właśnie, czyli no, można to powiedzieć, no nie będzie się kłaniał nikomu, a przecież rząd to jest służba. Rząd ma się kłaniać narodowi.
Jest kompletnie zrozumienie pojęcia minister służyć, jak minister, prawda? Sługa.
Z łaciny, prawda? Sługa. Minister. No jak on nie będzie się nikomu kłaniał? Czyli no to, co powiedział kiedyś Urban, że rząd się sam wyżywi. No, prawda? Czyli rząd, premier Tusk rozumie rządzenie jako panowanie. A natomiast rządzenie jest to służba. Polityka, według klasycznej greckiej definicji, jest to rozumna troska o dobro wspólne, czyli służba. No jak on się nie będzie nikomu kłaniał,
no to dlatego też zabolały prawdopodobnie te słowa ojca Tadeusza Rydzyka, który przywołał tutaj nie bez przyczyny słowo totalitaryzm, które, proszę Państwa, jest tutaj charakterystyczne dla dwudziestowiecznych reżimów dyktatorskich. System rządów dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego, propagandy i ideologii. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, wypowiadając się i krytykując pewne sytuacje w Polsce, naraża się automatycznie na całkowity opór większości mediów w Polsce, to sygnalizuje nam jednak to dążenie właśnie całkowitego przejęcia władzy nad społeczeństwem przez ekipę rządzącą. Oczywiście tutaj ten wyraz, nie możemy się go obawiać. Jest to wyraz, który doskonale określa to, co się dzieje w naszym kraju. To, co ksiądz przed chwilą redaktor zaznaczył. Nie mamy opozycji. Tutaj przywołam ileś samorządów, z którymi się stykam w gminach, w powiatach, gdzie rozmawiam ze swoimi kolegami, którzy mówią, że opozycja praktycznie nie istnieje, jest zdławiona. Nie ma konstruktywnej opozycji, która by krytykowała rządzących i przywoływała ich do porządku. Nie ma ludzi, którzy jasno upominają się o dobro zwykłego człowieka. Nie ma całkowicie tego wszystkiego, co powinno być w normalnym, demokratycznym państwie. A ojciec dyrektor powołał się na słowa, tłumacząc swoją wypowiedź w Brukseli, powołał się na encyklikę Centesimus Annus Jana Pawła II, gdzie Ojciec Święty w sposób dokładny mówi o tym, że Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także, kiedy należy to uczynić, zastępowania ich w sposób pokojowy innymi metodami. Także demokracja powinna sprzyjać powstawaniu współpracy między ludźmi, dialogu społecznego i tak dalej. Tego w Polsce dialogu w tej chwili, proszę Państwa, nie widać. I ojciec Rydzyk, który tutaj ma akurat wspaniałe radio, które promuje te myśli narodowe, patriotyczne i tak dalej, dostrzega te nieprawidłowości, które w państwie się dokonują, a których my niestety nie widzimy, bo jesteśmy zagłuszeni tym głosem mediów, tych właśnie właściwych, które nam podsycają to myślenie, jakie mamy myśleć. A jeszcze kończąc swoją wypowiedź, tutaj pan prowadzący audycję za konsoletą w Katolickim Radio Podlasie puścił nie bez kozery piosenkę o Polsce właśnie. Ta piosenka, w której słuchaliśmy tutaj w trakcie przerwy, gdzie słyszymy słowa. Myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. W Polsce, tutaj, gdzie nawet w cytacie tej piosenki ten pijak, który tutaj mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Polska żyje w każdym z nas, dopóki jesteśmy tutaj w ojczyźnie, dopóki myślimy o niej. I myślę, że to jest jedyny pozytywny element, który na razie dostrzegam w tej kończącej się, już dobiegającej końca audycji. To jest ten właśnie pozytywny, żyjący element polskości, wywalczonej przez tyle pokoleń jednak i w młodszych osobach, i w starszych, i w duchowieństwie, i w kapłanach, i w społecznikach. Jednak ta Polska w sercu jeszcze żyje. I to jest jedynie pocieszające, że Quo Vadis Polonia, czyli jeszcze mamy tą szansę, by na tą właściwą drogę wrócić właśnie poprzez ten skrawek polskiego serca, który mamy w naszych słabych, osłabionych pod wpływem mediów, propagandy i świata sercach i ciała.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Przytoczmy jeszcze słowa. Koniecznie, ja muszę to przytoczyć, no przecież my nie możemy tych słów zapomnieć. Co powiedział Jan Paweł II w naszym parlamencie? Co powiedział? Dziękował za przemiany, które się dokonały, za solidarność. Pamiętamy to doskonale. Dziękował. Że trzeba dziękować Bogu za wolność, którą mamy, za demokrację. Ale nas przestrzegał i wyraźnie o tym mówił, że demokracja bez wartości prędzej czy później staje się jawnym czy zakamuflowanym totalitaryzmem. Użył tego wyraźnie Jan Paweł II. Czyli bez systemu wartości, czyli bez etyki, bez moralności, bez zasad. Taka demokracja staje się totalitaryzmem. A co obecnie? Jeżeli premier Tusk mówi, że Polska jest na najlepszej drodze do zalegalizowania związków homoseksualnych, czyli kłania się tym wszystkim gejom i całemu temu lobby, nie wiem na co on liczy, to jest odchodzenie od świata wartości ku antywartościom, ku jakiejś strasznej, czarnej dziurze, w którą chce wepchnąć Polskę. Jeżeli rząd nie będzie promował rodzin, rodzina, małżeństwo i rodzina jest podstawą bytu państwowego, podstawą i chce przywilejami obdarzać gejów, które tymi przywilejami, które przysługują tylko i wyłącznie małżonkom i rodzinie, no to jest demokracja bez wartości, czyli to jest totalitaryzm. No jak my tutaj możemy? On się teraz będą obruszać i notę będzie wysyłał, prawda, do stolicy apostolskiej. On się powinien puknąć w głowę taki jeden gość z drugim. No. A przecież papież o tym mówił, że demokracja bez wartości staje się totalitaryzmem.
Ja to jeszcze może pozwolę sobie dopowiedzieć, że nasz rząd strzela sobie gola do własnej bramki. Dlaczego? Bo raz, właśnie propagowanie związków homoseksualnych. Dwa, mamy naprawdę słabą demografię naszego kraju. Jest nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. A nasz konkretny rząd, nasz prezydent, co próbuje zrobić? Próbuje wprowadzić aborcję. Aborcję na żądanie, aborcję na życzenie. I to jest kompletnie właśnie wbrew nieetyczne i to jest złe pojmowanie wolności, wolności ludzkiej. Bo jaka to będzie wolność, jeżeli ktoś zabija drugiego człowieka? Prawda?
Tak, oczywiście. I tutaj powołują się ci zwolennicy tych związków homoseksualnych na tak zwane prawa człowieka, zakaz dyskryminacji. Ale co innego jest dyskryminacja, a co innego jest promocja i obdarzanie przywilejami. I po prostu państwo w prywatne życie człowieka seksualne nie powinno ingerować. Kto z kim mieszka, kto z kim żyje, nie powinno tego. Natomiast powinno popierać normalne małżeństwa i rodziny, bo to służy państwu. Popieranie homoseksualizmu nie służy państwu, bo nie będzie dzieci. Nie będzie dzieci. No, będzie zapaść demograficzna. I wynaturzone związki. Nie wolno. Jeżeli ci geje sobie tam chcą ze sobą mieszkać, no to od strony etycznej my to oceniamy, że jest to negatywne, ale oni biorą na siebie odpowiedzialność i my jest wolność, my nie możemy im tego zabraniać. Jest to negatywne oczywiście, jest to grzech. Homoseksualizm jest grzechem, jest zboczeniem seksualnym. ale jest to ich prywatna sprawa. Chcą sobie mieszkać tam, niech sobie mieszkają. Państwo nie może tego ujawniać, że tak powiem, legalizować, bo to szkodzi państwu, a nawet promować, bo to szkodzi państwu. I to, że też w tym rządzie oni tego nie widzą. Przecież to jest ciemnota, kompletna ciemnota, która tego nie zrozumie. Rozum odebrano. To jest ciemnogród, to jest bezmózgowie. I prawda, nie wolno tego popierać.
Tym bardziej, że są inne sfery, prawda, życiowe, gdzie rząd powinien się wykazywać dużo większą gorliwością, jak ekonomia, jak prawda, ten dobrobyt, który powinien być w kraju.
Zielona Wyspa.
Tak, Zielona Wyspa, Irlandia cudowna niby.
Nauczyciele będą zarabiać więcej.
Tak, dokładnie. A oni właśnie wchodzą jeszcze z buciorami, rozwalając życie rodzinne, życie moralne. To może to służy takiemu ogłupianiu społeczeństwa właśnie, żeby ten człowiek już, że tak powiem, no nie wiem, zajął się jakimiś rzeczami.
Zastępczymi
tematami, odwracanie uwagi od ważnych rzeczy, a kierowanie na te boczne tory.
No a jak byście panowie widzieli tę sprawę, no żyjecie właśnie, jesteście z ludu, ludem tym polskim, cząstką tego ludu, żyjecie pośród ludzi. No co robić, żeby więcej było dzieci, żeby w małżeństwach, w rodzinach normalnych, żeby się więcej dzieci rodziło? Bo ja przyznam, powiem, że mnie naprawdę ogarnia czasem pesymizm. Bo pytam, po co to wszystko? Ja jako ksiądz, jako człowiek, chrześcijanin przede wszystkim, to chcę być optymistą, nie? Bo chrześcijanin zawsze w Bogu jest nasza nadzieja, że Bóg potrafi odwrócić nawet najbardziej negatywne trendy. Ale tak po ludzku patrząc, no jeżeli Polska nam zaczyna wymierać i zawali nam się za ileś tam lat system cały gospodarczy, system emerytalno-rentowy, nie będzie dzieci, no to dla kogo my budujemy te autostrady? Zresztą jak my je budujemy przy pomocy Chińczyków? To jest odrębny temat, to wstyd. No ale mniejsza o to.
Na pewno musimy...
Po co te stadiony, gdzie nie potrafimy nawet schodów normalnych zbudować?
Na pewno
zbudować?
Musimy się miłować, żeby
no jeżeli nie będzie dzieci,
dzieci,
po co te szkoły? W wielu wioskach pobudowano szkołę i nie odbyła się w nich ani jedna lekcja.
Gdzie się je likwiduje, prawda?
Bo trzeba było od razu te szkoły zlikwidować. No to bezsens całkowity jest. No, ludzie protestują, nie zamykajcie nam szkół. Rozumiem tych ludzi. Pewnie, że... Ale jeżeli nie ma dzieci, no to jak?
Na pewno musimy się bardziej miłować, żeby było więcej dzieci, to tak dla śmiechu. A tak poważnie właśnie rządzący muszą nie spychać poważnych tematów ekonomicznych i społecznych, jak wspomniał tu przedmówca, które spychają poważne problemy na boczny tor, tylko rządzący powinni zająć się konkretnymi reformami państwa. To od nich, proszę państwa, zależy nasz los, wasz dobrobyt. My nie możemy koncentrować się, oczywiście musimy pomagać słabszym, ale nie możemy koncentrować się na problemach Grecji, gdzie Grecy zarabiają 4 razy więcej od nas. Grecy zarabiają 1000 euro, to jest średnia krajowa, czy minimalna ta po prostu pensja, którą większość Greków dostaje. Kto u nas zarabia 1000 euro? U nas pracujemy za 1000, 1100, 1200 zł i za to musimy się utrzymywać. My mamy ratować Grecję. Niech Polacy i polski rząd zacznie zajmować się problemami naszych obywateli, naszej ojczyzny.
Pozwólcie, że przytoczę jeszcze wypowiedź właśnie Marka z Białej Podlaskiej, który tak nam, można powiedzieć, wszedł pięknie tu w słowo i przysłał SMS-a z taką wiadomością, że wcześniej z różnego rodzaju świadczeń mogło korzystać około 5,5 miliona rodzin. W tej chwili w wyniku zamrożenia progów od 3 lat liczba ta spadła do około 2 milionów rodzin.
A kto o tym mówi? Nikt.
Tak,
nikt
a nas się mówi, też próbuje, prawda, wpychać w takie sztywne ramy Unii, że załóżmy, tak jak tutaj właśnie Marcin powiedział dość mądrze, że tam są takie i takie stawki. Nas się próbuje tego dopasować. I nasz rząd co robi? Stosuje słynną maksymę rzymską. Dura lex et lex. Twarde prawo, ale prawo. I my się mamy tego dostosować. Bezwiednie.
No dobrze, ale...
No tak, ale...
Pytanie.
W tym wszystkim, jaka jest polityka prorodzinna rządu w ogóle? W ogóle nie ma żadnej polityki prorodzinnej, prawda? Te rodziny, zamiast uzyskiwać jakieś tam pomoc, niepomoc, to one tą pomoc otrzymują w coraz mniejszym zakresie, prawda? Bezrobocie, prawda? Brak pracy, niska płaca, prawda? No, ja się tym w pewnym sensie rodzinom nie dziwię, tym młodym małżeństwom, prawda? No bo jakie oni mają wyjście? Ponadto my poprzednio żeśmy mówili o emeryturach. Proszę państwa, my w tej chwili mamy emerytury niewielkie, niewysokie. A co będzie, jakie będą mieli emerytury nasze dzieci i prawnuki? Rząd mówi, ubezpieczajcie się sami, róbcie składki na tam któryś filar prywatnie się ubezpieczajcie. A kto jest w stanie złożyć składkę na to prywatne ubezpieczenie, jeśli zarabia 800 zł, czy jest bezrobotny?
No a teraz, jeżeli ta prywatna ubezpieczalnia splajtuje?
Tak. Właśnie, kto da te pieniądze w drugą?
Jeszcze tutaj, jeszcze ci młodzi bezrobotni to jeszcze żyją, póki dziadkowie żyją.
Dokładnie.
Jak tych dziadków babci zabraknie, to nie będzie im komu pomagać i to będzie...
Jeżeli matka ma dzisiaj do wyboru odłożyć, czy ojciec, młody ojciec, młoda matka, odłożyć swoje pieniądze na ten właśnie, ten trzeci filar cudowny, czy na własne konto, a kupić dziecku chleb czy buty, no to wiadomo, że kupić dziecku buty, nie będzie myślała o gdzieś tam odpadaniu.
Ale proszę Państwa, to jest dobrze. Jedna strona medalu, no od rządu, od mądrych decyzji prawnych, od polityki prorodzinnej bardzo dużo tutaj zależy. Ale też jest jeszcze taka pewna prawidłowość, że od pewnych jakichś postaw takich ludzi prorodzinnych też zależy, bo z kolei zobaczmy, że najmniej dzieci mają właśnie najbogatsi, nie najbiedniejsi.
Bo teraz panuje taki trend,
najbogatsi,
że
to konsumpcja, no
rodzina 2 plus 1, dwoje rodziców i jedno dziecko. A powinno być więcej dzieci, ponieważ to jedno dziecko nie zapewni emerytury tym dwojga rodzicom swoim.
No nie ma prostej też zastępowalności pokoleń, bo żeby była zastępowalność pokoleń, naukowcy podają, musi być statystycznie 2,1 dziecka na jedno małżeństwo, na jedną rodzinę. A jest obecnie w Polsce 1,4. Więc mamy jedną z najniższych dzietności w Europie. No i tutaj właśnie i najmniej dzieci mają najbogatsi. To niestety, bo
ich nie stać.
Tak.
No nie stać, no właśnie. I teraz...
To jest wielka wygoda, no prawda? Ja chcę coś osiągnąć, później myślę o dziecku i później przez nie za późno.
Ale ja jeszcze chciałem wspomnieć o mediach, prawda? No, media, które mają przekazywać to, co czuje społeczeństwo, być obiektywne, prawda? No to jakie są media? No media są przeważnie partyjne. A to jedna partia, a to druga partia.
Często po wyborach zmienia się cały
tak,
zarząd.
Tak, z tym tylko, że jedno, nie wszyscy. No załóżmy, media katolickie na Dziennik przekazują w sposób właściwy istniejący stan, który w tej chwili odczuwamy, prawda? Ja powiem szczerze, że kiedyś się spotkałem, będąc na sesji, prawda?
Rady Miasta
Międzyrzec Podlaski, prawda? Obserwuję, że jest dość sporo tych dziennikarzy, prawda, z tymi gwizdkami, z
kamerami,
mikrofonami,
aparatami.
Kamery, owszem, panie. Ale co zauważyłem, ja nawet się tego, że o sprawach ludzkich, gdzie te uchwały są podejmowane
wszystko jest wyciszane.
Przeciwko ludności, Władzy. Prawda, przeciwko ludności, gdzie te uchwały obciążają ludność, to się nie pisze w ogóle. Tylko się tam pisze takie bzdurne historie.
Władza wycisza w media.
Ja kiedyś rozmawiałem...
To jest totalitaryzm.
Kiedyś rozmawiałem z takim jednym panem z mikrofonem, prawda, pracownikiem jednego z radia, prawda, nie będę mówił już z kim, prawda, i mówię, proszę pana, jest pan na tej sesji, czemu pan nie pisze, nie mówi w tym radiu o sprawach, które ludzi bolą, które są poruszane na tym zebraniu, o tych radnych, jak głosują, dlaczego tak i tak dalej. Dlaczego pan nie podejmuje, nie przekazuje tej krytyki wobec władzy wykonawczej, prawda? Dlaczego pan tego nie robi? No wie pan, ja jestem zdziwiony, że pan tak mówi, wie pan, mówi. A czemu, mówi? A no proszę pana, ja zajdę do burmistrza, to on mnie zezwoli jakoś tam nagrać płytę, da papier, da tamto i tak dalej.
Parę groszy dołożę.
To ja mówię, to pan jest dziennikarzem, mówię?
Obiektywnym,
obiektywnym? No wie pan, ja bym to się wstydził nawet z tą gwizdawką chodzić tego paradować tym wszystkim. Także media mają ogromny wpływ na ten PR, który jest. No i niestety na ogłupianiu ludności.
Ale to jest zniewolenie. Mój proboszcz pierwszy, ksiądz prałat Henryk Rzeszotek, z kolei powoływał się na jeszcze swego dawnego proboszcza i podawał taką prawidłowość, że czapką, papką i solą ludzie ludzi nie wolą. Czyli co? Kłanianiem się, komplementami, prawda, czapką, nie czapkowaniem, tak zwanym papką, nie, czyli właśnie tym przekupstwem, że uzależnianiem od siebie, że dam ci papier,
korupcją.
Dam ci, to jest taka mini korupcja. No, coś ci tutaj się umożliwię, prawda, zaproszę cię na bankiet, no i tak dalej. No i już wtedy nie wypada źle mówić o takim...
Wtedy już idziesz na łańcuszku.
Na usta związane.
Tak. I to jest to właśnie. Mechanizm powstaje, mechanizm uzależnienia. Mechanizm uzależnienia. No niestety. I człowiek jest wtedy zniewolony i te media są zniewolone.
Ja tu sobie może pozwolę już od swojej strony jeszcze taki optymistyczny akcent rzucić. No
właśnie, dużo mamy tu pesymizmu.
Drugi.
Myśmy jakim tak zakładali, żeby powiedzieć tak. Też i o plusach, a tu na razie były
nie. Jakim drugi. Jest Jerycho Młodych, organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jako taki ruch, który propaguje zarówno stronę moralną, jak i duchową. Miałem to szczęście brać udział także jako animator w Jerychu i co mnie gdzieś tak wewnętrznie zadowoliło, że tam spotykają się normalni ludzie, normalna młodzież, właśnie gdzie próbuje się dzisiaj w ogóle przyznawanie się do katolicyzmu, jest jakieś takie niemodne, by się wydawało.
Tam jest normalne.
A tam są, to przychodzą normalni ludzie z normalnych domów, którzy mają takie czy inne sytuacje i między nimi była tak wielka radość i poczucie takiej jedności, że jednak dobro ma sens, że ja dzięki temu, z takim spotkaniom mogę stać się lepszym. Dzięki temu budzę swoje wartości i czuję się odpowiedzialny też za drugiego człowieka.
Mhm. Ale o tym w mediach się nie mówi.
O tym w mediach się nie mówi.
To jest niewygodne dla mediów.
No tak.
Bo im to przeszkadza.
Nie spotkałem artykułów w mediach publicznych o Jerychu Młodych.
Media publiczne, czy jeszcze bardziej komercyjne, wychodzą z założenia, że dobro jest nudne.
Dokładnie.
I nieciekawe. Ludzie to nie interesują.
To dobra nowina.
Tak, zła nowina.
Ludzie oduczyli się słuchania o dobru.
To, że
jest
ktoś
niemodne.
Kogoś zabił, zgwałcił.
To jest ciekawe.
Tego jest
to,
więcej.
To jest tak. I wtedy,
ale media
tak, wpajają. Ale to jest wypaczane.
Nasz tak wypaczanie, tak. Mówią, że ma być tak, to ma być tak. I tak ludzie mają wtedy według tego wierzyć.
Mnóstwo ludzi młodych angażuje się w akcje charytatywne. W tej chwili jesteśmy po wstępnych rozmowach w Białej Podlaskiej w chówcu harcerskim ZHP, gdzie ksiądz redaktor jest kapelanem tego chówca. Serdecznie księdzu Stanisławowi za to dziękujemy. No i proszę Państwa, w tej chwili jest zaangażowana też olbrzymia grupa młodych ludzi, tak jak tu koledzy wspomnieli o Jerychu Młodych. Tak samo tutaj jednak są te pozytywne akcenty widoczne w działalności charytatywnej. Przygotowujemy się do pomocy dziecku z Włodawy. Będziemy starali się ratować życie Michała Romaniuka. Więcej informacji będziemy udzielali poprzez nasze portale internetowe i strony, którymi dysponujemy. Są harcerze już z nami, są z nami zaprzyjaźnieni kapłani, dziekani różnych dekanatów, także serdecznie im za to dziękujemy. Przystępujemy do ratowania kolejnego ludzkiego życia, także tych jednak inicjatyw młodych ludzi, którzy są tą naszą przyszłością narodu, którzy dają także ten kolejny plus, zielone światło, że może się coś poprawi, może się coś zmieni. Jednak w tym tunelu zaczynam dostrzegać w tym pozytywnym aspekcie potencjału ludzkiej energii w młodym pokoleniu. To jest budujące. A w starszym niestety tego nie widzę, ale to jest zasługa właśnie tych, którzy prowadzą tych młodych ludzi. Podejrzewam, że was, chłopaki, też zachęcił ktoś, kto był waszym duszpasterzem czy proboszczem do tego Jerycha Młodych.
Chciałem też podziękować.
Tak, podejrzewam, to domyślam
tak,
się,
dokładnie.
Bo to samo z siebie się nie bierze. Musi
nie
ktoś to dobro zapoczątkować
ja
i to jest bardzo ważne.
Przy okazji też podziękować księdzu, właśnie tutaj redaktorowi Stanisławowi, który jest potrafi pobudzać człowieka, księdzu Wojciechowi Hackiewiczowi, który jest głównym koordynatorem, tak, wspaniała postać, i Jerycha Młodych, który się stara, dzięki Kościołowi, właśnie dzięki takim ludziom człowiek na nowo jakby czuje, widzi te ideały, widzi, że jest warto czegoś dążyć, warto o coś się starać. Dziękuję wszystkim proboszczom, także naszemu proboszczowi, który bez tych ludzi, właśnie bez kościoła, na który tak się często najeżdża, który tak się często próbuje splugawić, bez tych ludzi nie byłoby wielu inicjatyw.
Dzięki tym ludziom Polska wchodzi na dobrą drogę. Dzięki temu nabiera szerszego aspektu, szerszego...
Ja chciałem powiedzieć, wspomnieć, prawda, o akcjach charytatywnych prowadzonych przez Marcina, prawda. No, on w tym kierunku robi bardzo wiele porządnej roboty. Naprawdę poświęca wiele czasu, prawda, zbiórki, nie zbiórki, prawda, przy czym ja tylko tak z obserwatora, no i czynnego uczestnika tej imprezy, jeśli chodzi o te zbiórki charytatywne, to jestem zdziwiony, bo przeważnie ten człowiek biedny, który tam niewiele ma, ten sklepik, nie sklepik, prawda, on tam coś tam da i tak dalej. Natomiast, prawda, duże te kolosy handlowe, prawda, to na terenie Międzyrzeca tylko jeden, nie będę wymieniał chyba, bo nie ma, tylko jeden, na ile jest? Pięć.
Jeden punkt z pięciu dużych włącza się do akcji charytatywnych.
I teraz powiem, co jeszcze więcej. w zależności od ktoś, kto to prowadzi, tą akcję całą, prawda? To jeśli jesteś swój, to bracie szpalty w gazetach masz takie. Jeśli nie, to niestety Marcin, załóżmy, który no, prymusem jest w tych sprawach, prawda? To w gazecie była wzmianka jego, że on tam prowadzi tą akcję charytatywną. Na 13 stronie parę wierszyków zaledwie. Natomiast jak tam coś się ktoś upił, rower ukradł, czy coś innego tam tego, to na pierwszej stronie cała strona tego wszystkiego jest. Także jak doceniamy tych ludzi, którzy naprawdę pracują społecznie i którzy chcą pomóc tym potrzebującym.
Wskoczę w słowo, bo u mnie harcerze się dopytują, księże, kiedy to będzie jakaś akcja charytatywna, bo my chcemy jechać. Oni się palą do działania, oni zasmakowali, jaka to jest radość, jak tak, się robi coś dobrego.
Ich się daje siebie,
oni wstają godzina szósta rano, gdzieś tutaj Marcin po nich przyjeżdża, ja ich tam parę razy woziłem na akcję i oni się, inni śpią, bo inni są tacy malkontenci, tacy, nie chodzą tacy, jakby mieli 80 lat.
Tak, to jest,
a w nich jest tyle radości, w tych młodzieży i oni palą się, żeby to jest coś dobrego
wspaniała
robić.
Parafia, to jest piękne, naprawdę. Parafia Sfory i te wszystkie miejscowości, no nie tylko, skład którego...
Tam, gdzie są ci nasi harcerze.
I ci nasi harcerze i wolontariusze z powiatu bialskiego, Międzyrzeca, okolic, ze Sfór i ze wszystkich miejscowości, to proszę Państwa, naprawdę wspaniali ludzie. Zima, nie zima, szósta rano, pobudka, akcja, ruszamy na koniec województwa, żeby gdzieś tam coś pozytywnego robić, czy zbierać żywność, czy artykuły szkolne, czy pomagać ratować życie dziecka chorego na białaczkę, czy serce, czy zastawka, czy co, jeszcze co innego. To jest naprawdę wspaniała grupa ludzi, serdecznie tych wolontariuszy tutaj pozdrawiamy, którzy tutaj pomagają nam.
Jeszcze chwileczkę, ktoś ze słuchaczy tutaj do nas pisze, SMS-a, przepraszam, na gadu-gadu, na zakończenie optymistycznie. Młodzi robią bardzo dużo dobrych rzeczy przy swoich parafiach, ale to nie jest medialne i się nie pokazuje. Młodzież, działajcie tak dalej.
To właśnie do tego chciałem nawiązać, tutaj mój kolega, który siedzi obok mnie, to jest też taki wielki, no można powiedzieć, człowiek, chociaż no właśnie to są...
Prawdziwy Polak,
właśnie nie tylko z nazwiska, ale i z pochodzenia, bo on też właśnie w naszej parafii stara się działać i ma bardzo mądre pomysły, tak jak akcja Korek, która...
No, ciekawe.
Promujemy ją. Może powiedz coś o tym.
Odkorkowywania czy zakorkowywania?
Odkorkowywania
się na ludzi.
Aha.
Zbieramy nakrętki na wózek inwalidzki dla mistrzyni Polski w tenisa stołowego na wózkach. I
piękna inicjatywa.
Potrzeba 8 tysięcy złotych, a nakrętki, plastikowe nakrętki, niestety są małe, bo nie ma na nie zapotrzebowania. Jest mały rynek ekologiczny w Polsce. I nie ma co z tych plastików skupionych robić, dlatego cena niska jest tych plastików i dlatego potrzeba ich trochę więcej.
Najważniejsze, udało się temu dzięki właśnie też koledze i naszemu księdzu proboszczowi, udało się zaangażować to całą parafię. Na początku wydawało się, czy będą chcieli do kościoła wrzucać nakrętki, a się okazuje, po mszach wieczornych czy poniedzielnych jest pełne pudełko nakrętek i ludzie się starają się dawać coś z siebie dobrego. Nie byłoby takich też ludzi właśnie i takiego czegoś, gdyby nie kościół.
Mała wartość nakrętek, a wielka wartość akcji.
Dokładnie, do serca i to jest coś pięknego. To jest nasza, tak jak można powiedzieć, radość i nadzieja na przyszłość.
Dziękujemy bardzo. No właśnie, Bogu polecamy te wszystkie sprawy i orędownictwu Jana Pawła II w niebie. To ja myślę ten głos jak jakby ze światów, z nieba naszego papieża Quo Vadis Polonia. To jest po to, żebyśmy o tym rozmawiali, dyskutowali, zastanawiali się, ale też liczyli na jego pomoc i szukali u niego inspiracji, natchnienia i orędownictwa u Pana Boga przez pośrednictwo naszego wielkiego błogosławionego. On przeprowadził Polskę suchonogo przez Morze Czerwone i wyprowadził nas ze strasznej beznadziei, z pesymizmu. I chociaż dzisiaj nieraz troszeczkę w naszych wypowiedziach tchnie pesymizmem, bo taka jest rzeczywistość, trudna.
Ponarzekaliśmy trochę.
Tak, ale też jak kończymy optymistycznie, bo wiemy, że nie możemy spocząć na laurach, nie możemy być, jak ja nieraz mówię do księży, nie możemy być rybakami, którzy wyciągają ławice dla Pana Jezusa, to bądźmy wędkarzami, którzy z mętnej wody pojedyncze ryby wyciągną dla Pana Jezusa. I to chyba tyczy każdego z nas. Dziękuję Wam, drodzy panowie, tutaj młodzieży, za udział w tej audycji. Państwu, którzy do nas pisaliście, dzwoniliście, za Wasze wypowiedzi, za Wasze zaangażowanie. Dziękuję bardzo i myślę, że Polska, to co papież pokładał w nas nadzieję, będzie światłem dla Europy i może w tym przewodnictwie w Unii Europejskiej obecnie, które Polska rozpoczyna, dojdą do głosu nie tylko te elementy gospodarcze, inne jakieś tam o kryzysach, o czymś, ale też Polska będzie promieniować swymi wartościami i te wartości właśnie chrześcijańskie zdobędą posłuch ludzi i one zwyciężą. Dziękuję bardzo i Państwu, którzy wytrwaliście z nami aż do tej pory przy radioodbiornikach. Dziękuję też i życzę dobrej, spokojnej nocy. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.